Maja Krajnowska, licencjonowany przewodnik turystyczny w Rzymie, Watykanie i całej prowincji rzymskiej, także pilot wycieczek. Na stronie internetowej, na której można znaleźć panią Maję, jest napisane tak, że Rzym to jej spełnione marzenie i miłość od pierwszej podróży. No właśnie, i ja tutaj na początek, a dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
Tak, i na początek chciałem zadać pytanie, jak już się przyjeżdża do Rzymu, na przykład po raz pierwszy i od razu chce się zakochać w tym mieście, to gdzie skierować swoje pierwsze kroki?
Wie pan co, zadał mi bardzo pan trudne pytanie, bo ja myślę, że pierwsze kroki to praktycznie wszyscy kierują w to samo miejsce. Czyli takim najbardziej popularnym, najbardziej oczekiwanym miejscem to jest Watykan, Plac Świętego Piotra. Także myślę, że tam najczęściej ludzie się wybierają, ale oczywiście Rzym jest tak pięknym miastem, tak bogatym, jest tyle miejsc wpisanych na światową listę UNESCO, że tutaj będą i schody hiszpańskie, i Fontanna di Trevi, i Koloseum. Więc ja myślę, że osobie, która przyjeżdża po raz pierwszy i ma wybrać pierwszy moment, żeby zobaczyć coś ważnego w Rzymie, no to myślę, że ma dylemat, co najpierw wybrać, na której stacji metra wysiąść, żeby zobaczyć coś najważniejszego, najpiękniejszego.
No i właśnie dlatego chciałem porozmawiać z panią na ten temat, żeby może znaleźć to miejsce, to takie najlepsze do zakochania w Rzymie. Do zakochania się w Rzymie, o tak bym powiedział. Nie, że w Rzymie z kimś się trzeba zakochać, ale w mieście Rzym, żeby się zakochać.
Ja myślę, że najbardziej takie klimatyczne w Rzymie to są uliczki, Zatybrze. Czyli taki Rzym, który oczywiście najbardziej popularne miejsce, ale również... Myślę, że najważniejsze to jest to, aby szukać tej atmosfery, klimatu dla tego miasta, do którego ludzie tęsknią, do którego chce się wracać. Są też, istnieją Italia maniacy, czyli takie osoby, które wracają nieustannie do Rzymu i za każdym razem chcą zobaczyć coś innego. Więc ja myślę, że wędrowanie tymi uliczkami, w których trzeba się koniecznie zgubić, w Rzymie można chodzić spokojnie, bez mapy, to są te miejsca, które chyba najbardziej rozkochują każdego przybysza, moim zdaniem.
I jak się już chodzi tymi uliczkami, to jaki jest ten klimat? To jest gdzieś jakiś gwar? To jest głos, hałas skuterów, klaksony? Jak to wszystko wygląda w tych uliczkach rzymskich, w których można się zagubić i zakochać?
Ja myślę, że wszystko naraz. Na pewno wielokulturowość, wiele języków słychać w powietrzu. Ale również, tak jak pan mówi, i klaksony samochodów, i skutery, i również uderzanie filiżanek o talerzyki, czy dźwięk widelca przy talerzu, który jakieś jedzenie, które się je gdzieś tam przechodząc obok, przy jakiejś restauracji. Także są te wszystkie dźwięki, które, no, które rozkochują wszystkich bez wyjątku. Ja myślę też, że nie tylko te uliczki oczywiście, ale ja na przykład uwielbiam wchodzić na tarasy widokowe, skąd widać z góry Rzym. Także moje ulubione miejsce, oprócz uliczek, w których trzeba się zgubić, to są właśnie tarasy widokowe, z których widać no to piękno Rzymu, tą wielkość i wieże kościołów, kopuły, tarasy widokowe, tarasy i balkony różnoukwiecone przez mieszkańców Rzymu i tych, którzy są akurat w centrum.
No właśnie, ale już jak wejdziemy na te tarasy widokowe, a właściwie to jak pani wchodzi na ten taras widokowy, to ma pani sobie jakieś takie swoje ulubione miejsce, na które zawsze pani spogląda w Rzymie?
Tak, to znaczy w zależności od tego, jaka jest pora w ciągu dnia, należy wejść na odpowiedni taras. To znaczy... Na przykład jak jest wczesny ranek, kiedy słońce wschodzi, to najlepiej udać się na tarasy widokowe Villi Borghese i iść od Piazza del Popolo, wspiąć się na wzgórze Pincio i stamtąd zejść w kierunku schodów hiszpańskich, dlatego że słońce oświetla tę część miasta i tam widać właśnie pięknie te wszystkie balkony tych kamienic, które są po tej stronie Rzymu. Natomiast po południu warto przejść na Aventyn, do Ogrodu Pomarańczowego, skąd widać Zatybrze, rzekę w dole i Kapitol w oddali. Natomiast na zachód słońca koniecznie trzeba przejść się na wzgórze Janiculum, ponieważ słońce już zachodzi po drugiej stronie wzgórza, za Villa Pamfili. No i oświetla właśnie tę część miasta, gdzie jest Watykan i Zatybrze. Także w zależności od pory dnia, warto pójść na takie wzgórze, z którego jest oświetlone miasto o danej porze dnia.
Pora dnia, a z drugiej strony mamy porę roku. Kiedy jest najlepiej przyjechać do Rzymu? Czy na przykład teraz, w okresie wielkanocnym?
Wie pan co, więc dzisiaj współcześnie mogę powiedzieć, że Rzym to jest akurat takie miasto, do którego można przyjeżdżać cały rok, dlatego że nawet jeśli się przyjedzie zimą i jest ryzyko jakiejś gorszej pogody, deszczu czy niskiej temperatury, to tu jest tak dużo muzeów, tak dużo kościołów i tak dużo takich miejsc, w których się można schować, że w zasadzie pogoda już nie powinna być wyznacznikiem przyjazdu do Rzymu. Ale jakbym miała wybrać jakąś najpiękniejszą porę roku, taki najlepszy czas, to wybrałabym końcówkę kwietnia, maj, końcówkę września, październik. To jest czas, kiedy jest wczesna wiosna, kiedy w Polsce jeszcze, powiedzmy, topnieją śniegi, kiedy jest jeszcze chłodno, a tutaj już rozbujała piękna wiosna, gdzie pachną róże, ponieważ róże tutaj kwitną trochę wcześniej niż w Polsce, końcówka właśnie kwietnia, początek maja. Zresztą ogród różany jest wtedy otwierany na 21 kwietnia. Oprócz tego oczywiście wszystkie ptaki świergocą, więc jest ciepło, przyjemnie, słonecznie. Natomiast końcówka jesieni to jest też taki bardzo fajny okres, ponieważ wieczory są jeszcze ciepłe, dnie są bardzo gorące, a mimo wszystko już nie ma tak wielu turystów, no bo zaczyna się szkoła od września, także jeszcze ostatni studenci gdzieś tutaj wędrują i nie masz takich tłumów.
Czyli
natomiast latem no to wiadomo, jest bardzo gorąco, więc to polecam tym, którzy kochają upał i upał ich nie przeraża w zwiedzaniu dużych miast.
No tak, bo upał i duże miasto to tak rzeczywiście trzeba być bardzo odpornym. Wróciłbym do tych zapachów róż, bo tak, jeśli dodamy do tego zapach kawy, ten harmider, te klaksony, ten dźwięk skuterów, to naprawdę robi się tak no, dość klimatycznie we Włoszech i w Rzymie.
Dokładnie tak. Ja muszę powiedzieć, że po raz pierwszy przybyłam do Rzymu w roku 2000 na młodzieżowe spotkania z Ojcem Świętym i to właśnie to mnie ujął najbardziej, te dźwięki i zapachy, bo to jest to, co najbardziej nam zostawia się w pamięci. Także ja dokładnie pamiętam te zapachy, ten upał, dźwięk tego harmidru miasta i to jest to, w czym się zakochałam. A dopiero na drugim miejscu te wszystkie najważniejsze miejsca, Koloseum, Watykan i tak dalej, co oczywiście no, w kolejnych latach poznałam dogłębnie, ale to pierwsze wrażenie, jakie na mnie wywarł Rzym, to właśnie zapach i dźwięki.
A ten okres wielkanocny w Rzymie jak wygląda? On różni się od tych, które znała pani z lat wcześniejszych, z innych rejonów świata?
No, na pewno Wielkanoc we Włoszech przeżywamy bardzo mocno, dlatego że tutaj jest Watykan, jest obecność papieża, więc te wszystkie uroczystości Triduum Paschalnego są bardzo widoczne w mieście. W Wielki Czwartek jest msza święta Wieczerzy Pańskiej, rano na przykład jest msza Krzyżma Świętego, co też mogą odczuć turyści, dlatego że w czwartek rano na przykład, gdyby jakiś turysta chciał wejść, czy pielgrzym chociażby do Bazyliki Świętego Piotra, nie jest to możliwe, dlatego że rano bazylika jest zamknięta dla publiczności, a rano odbywa się bardzo ważna msza święta, w której uczestniczy papież, kardynałowie, biskupi i proboszcze ze wszystkich parafii w mieście. Wielki Piątek jest Droga Krzyżowa w Koloseum i wielu turystów, nawet już nie tylko pielgrzymów, ale turystów chce doświadczyć właśnie tej Drogi Krzyżowej, tego klimatu zapalonych świeczek, tego takiego rozmyślenia, zastanowienia, melancholii związanej właśnie z męką pańską w tak bardzo charakterystycznym miejscu wieczorem już po zmroku. Wielka Sobota też jest bardzo ważna, ponieważ wszystkie uroczystości Wielkiej Soboty odbywają się na placu Świętego Piotra i w Bazylice Świętego Piotra, zresztą niedziela również. Natomiast poniedziałek Rzym jest pusty. Pusto od Rzymian, dlatego że praktycznie wszyscy wybierają się za miasto. W Pasquette, czyli w poniedziałek, w pierwszy dzień świąt, wszyscy wyruszają gdzieś na łono natury, w plener, na grilla, po to, żeby spędzić ten czas z przyjaciółmi, nawet nie tylko z rodziną, ale również z rodziną, ale przede wszystkim z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. Więc tutaj wszystkie parki, wszystkie wille w okolicy są właśnie zapełnione ludźmi, którzy wybierają się właśnie na piknik, żeby przebywać razem. Także w samym mieście zostają praktycznie tylko turyści. Natomiast wszyscy rodowici Rzymianie gdzieś tam wyruszają albo za miasto, albo do parku w mieście, bo Rzym jest również bardzo zielonym miastem.
Rzym, Włochy, dla mnie to równa się rodzina. Czy rzeczywiście Włosi i Rzymianie są rodzinni, czy te święta spędzają rodzinnie?
Tak, jest taki zwyczaj, w którym takie przysłowie, które mówi o tym, że na Boże Narodzenie ważne jest, żebyśmy byli wszyscy razem w rodzinie, natomiast na Wielkanoc z przyjaciółmi. Ale tak naprawdę to wszyscy do niedzieli wielkanocnej włącznie są w rodzinie, natomiast właśnie ten poniedziałek wielkanocny jest przeznaczany na takie spotkanie z przyjaciółmi. Tak, na wszystkie święta, generalnie na weekend, jak na przykład ktoś mieszka gdzieś daleko od rodziny, to stara się na ten weekend dojechać. Mój mąż jest Włochem i moja teściowa mieszka 150 kilometrów od Rzymu, na południe od Rzymu, w południowym Latium. I my co roku jeździmy właśnie na Boże Narodzenie do rodziny, tam na południe, jak również na Wielkanoc. I ten pierwszy dzień, poniedziałek wielkanocny, spędzamy zawsze w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół. Moja rodzina posiada... Włoska rodzina od strony męża posiada też trochę ziemi, gaj oliwny, więc my tam zawsze spotykamy się co roku i tam spędzamy wiele, wiele godzin w ciągu dnia.
To są takie obrazy, jakie znamy właśnie z filmów, które traktują o ciepłych Włoszech, o tych gajach oliwnych, o właśnie na przykład Toskania, która jest też pokazywana. Ale wróćmy do Rzymu i wróćmy może na stół wielkanocny. Jak bardzo różni się od tego w Polsce? No bo u nas tak, mamy jajko, to jest taka podstawa, gdzieś pojawia się biała kiełbasa, żurek, szynka, a mazurek wielkanocny, babka wielkanocna, a w Rzymie jak to wygląda?
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że co region, co miasto to inne zwyczaje. Tutaj kuchnia włoska jest bardzo bogata i różni się w zależności od regionu, miasta, a nawet tych najmniejszych miejscowości, które znajdują się wokół większych miast. I tutaj ta kuchnia rzymska akurat oczywiście nieco się różni od naszej polskiej. Ja na przykład nigdy tutaj nie doświadczyłam, a już mieszkam od wielu lat we Włoszech, śniadania wielkanocnego. Tutaj jeśli ktoś na przykład uczestniczy w czuwaniu Wielkiej Nocy, no to wraca późną nocą do domu i na to śniadanie po prostu nie wstaje. A jeśli wstaje, to zazwyczaj ono się nie różni od innych śniadań w ciągu roku, czyli cappuccino, kawę espresso i do tego jakiś słodki rogalik albo słodka babka. Natomiast tutaj się celebruje obiady świąteczne niedzieli wielkanocnej. I tutaj menu jest też nieco inne. Oczywiście jeżeli chodzi o jajka, tak jak w Polsce, one też są bardzo ważne na wielkanocnych stołach Włochów. Tutaj też się je maluje, ale to też zależy od rodziny. Natomiast taką słodyczą, taką słodkością, która jest najbardziej popularna, to jest kolomba. Kolomba, czyli taka babka drożdżowa, bardzo przypomina panettone, które się je również w czasie Bożego Narodzenia. Kolomba, czyli ona ma kształt, kolomba to znaczy gołębica, czy ona ma kształt gołębicy. I to jest taka słodkość, takie ciasto, której nie może zabraknąć na stole wielkanocnym. Ale tak jak je się kolacje czy obiady, zaczynając od antipasto, potem przechodząc do pierwszego dania, do drugiego dania, tak samo tutaj, podczas takiego obiadu świątecznego, zaczynamy antipasto. Antipasto, czyli takie przystawki, które najpierw się podjada, zanim wjedzie na stół pierwsze danie. I taką królową stołu wielkanocnego w Rzymie jest tak zwana koralina. Koralina, czyli takie salami, które właściwie pochodzi z Umbrii, także nie jest typowo rzymskie, ale Rzymianie je zaadoptowali już wielodziesiąt lat temu i dzisiaj no, trudno o jakikolwiek stół bez właśnie tej koraliny. Je się również pizza al formaggio, czyli to jest też taka pizza babkowa, bym powiedziała, która jest wykonywana z serem. Również oczywiście jajka gotowane, kolorowe. Na pierwsze danie natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni w ciągu roku jeść jakieś makarony, czy generalnie dania, no właśnie, makaronowe, pastę. Tutaj można spotkać również lasagne, ponieważ lasagne się trochę dłużej wykonuje, więc lasagne bardzo często pojawia się jako pierwsze danie i w moim tym włoskim domu my bardzo często właśnie jemy lasagne. Natomiast na drugie danie w większości domów je się agnello alla scottadito oppure ecostolette, czyli to jest taka jagnięcina albo żeberka jagnięce, w najróżniejszy sposób przygotowane. Zazwyczaj one są wykonywane, pieczone w piekarniku z warzywami, na przykład z karczochami. Jest też coratella con i carciofi, to jest też taki przepis, który pochodzi jeszcze ze starożytnego Rzymu, czyli to są właśnie jagnięcina przygotowywana razem z, to są wnętrzności właściwie takich mniejszych zwierząt zapiekane z karczochami albo na przykład z pomidorami w zależności od przepisu, polewane białym albo czerwonym winem w zależności od upodobań gospodyni danego domu.
Czy tylko ja mam
La vignarola, czyli również takie pierwsze warzywa wiosenne, czyli to może być bób, groszek, karczochy z zieloną sałatą. Je się również przygotowuje na patelni, są bardzo dobre, bardzo często dodaje się do tego guanciale po rzymsku, to są policzki wieprzowe, kawałeczki policzków wieprzowych, które właśnie na patelni wszystko razem przygotowane. I to jest tak pyszne, że na koniec Włosi również, czy Rzymianie w tym przypadku, jedzą to razem ze świeżym chlebem.
No tak, to mam takie wrażenie, że wystarczy tylko posłuchać tych włoskich nazw dań i od razu człowiek robi się głodny i na 100% wydaje mu się, że wszystko jest smaczne i najlepsze. Na razie zostawmy kuchnię i chciałbym przejść do trochę tego, co Rzym oferuje turystom. Czyli jeśli ktoś pierwszy raz wybiera się do tego Rzymu, to co na pewno musi zobaczyć, żeby odhaczyć sobie ten Rzym? Ja wiem, że to takie brutalne odhaczyć, no ale co trzeba zobaczyć podczas tej swojej pierwszej wizyty w stolicy Włoch?
Jeśli turyści do mnie piszą i chcą zwiedzać ze mną Rzym, to ja zazwyczaj podaję kilkanaście tras, ale tak jakby są trzy najbardziej popularne, no to są właśnie te, które, tak jak pan mówi, takie, które trzeba koniecznie zobaczyć, miejsca, które trzeba koniecznie zobaczyć. I jest to w kolejności chronologicznej Rzym starożytny, czyli Koloseum, Forum Romanum, Palatyn i Kapitol. To się tak jakby w jednym bloku zwiedza. Natomiast potem Watykan, czyli Bazylika Świętego Piotra w połączeniu z miastem albo Bazylika Świętego Piotra i Muzea Watykańskie, bo bardzo wiele osób chce zobaczyć również Kaplicę Sykstyńską pomalowaną przez Michała Buonarrotiego. Także to jest tak jakby albo na pierwszym, albo na drugim punkcie, w zależności od tego, kto co bardziej lubi. Natomiast taką trzecią trasą najbardziej popularną to są oczywiście Schody Hiszpańskie, Fontana di Trevi, czyli te miejsca najpiękniejszych placów i fontan w mieście.
Czyli to jest kilka dni, powiedzmy, że 3 dni wystarczą, żeby te podstawowe punkty zobaczyć, czy trzeba jednak zarezerwować sobie więcej czasu?
No cóż, Rzym to jest studnia bez dna, także tutaj nawet 3 lata by nie wystarczyły, żeby wszystko zobaczyć, ale oczywiście w takim pojęciu turystycznym to ja myślę, że 3 pełne dni to jest niezbędny minimum, żeby cokolwiek zobaczyć, aczkolwiek ja mam też turystów, którzy przyjeżdżają na kawę do Rzymu, czyli wyjeżdżają powiedzmy nawet we wtorek po południu, są całą środę i w środę wieczorem wracają do domu, także przyjeżdżają na śniadanie, na obiad i potem wracają. Także są i tacy szaleńcy, którzy tak kochają Rzym, że są w stanie przyjechać tylko na parę godzin, ale to są zazwyczaj turyści, którzy już znają Rzym i przyjeżdżają tylko na chwilę, żeby poczuć ten klimat, na przykład zimą, kiedy jest w Polsce zimno, kiedy pada śnieg, na chwilę ogrzać się w tym słońcu włoskim i potem wrócić do domu. Natomiast tak, żeby przyjechać na kilka dni i wszystko zobaczyć, to ja myślę, że bez dni podróży 3 dni to jest taki niezbędny minimum, żeby móc zobaczyć te najważniejsze rzeczy.
No właśnie, to są najważniejsze rzeczy, które gdzieś wszyscy znamy, jeśli nie byliśmy w Rzymie, z różnego rodzaju przewodników, filmów. Telewizja bardzo często pokazuje przecież też to, co dzieje się w Rzymie. A takie pani ulubione miejsca w Rzymie to które? Poza tymi tarasami, o których już było na początku. Mhm.
Ja bardzo lubię prowadzić moich turystów na Aventyn, dlatego że Aventyn to jest taka dzielnica, której nie ma sklepów, której taka bardzo cicha, spokojna i niezmiernie piękna. Tam jest ogród pomarańczowy, o którym już wspominałam, gdzie jest to oczywiście teraz widokowe, ale nie tylko. To wzgórze jest nazywane również wzgórzem klasztorów i jest to takie osobne wzgórze, do którego też nie wszyscy docierają, bo jest trochę na uboczu, w centrum, ale jednocześnie na uboczu, na którym nie ma jakichś spektakularnych budowli, które trzeba koniecznie zobaczyć. Więc tam się idzie po to, żeby odpocząć. Na wzgórzu Aventyńskim jest również ogród różany, który jest otwierany tylko dwa razy w roku, właśnie wczesną wiosną i jesienią na 2 tygodnie w październiku. Także to jest to jedno miejsce, gdzie ja bardzo lubię prowadzić moich turystów. Potem schodzi się takim bocznym zejściem w kierunku rzeki, przechodzi się przez wyspę na Tybrze, w kierunku Zatybrza i tam zazwyczaj moich turystów zostawiam albo na obiad, albo na kolację, w zależności od tego, o której godzinie rozpoczynamy nasze zwiedzanie. Natomiast drugie takie miejsce, gdzie uwielbiam wracać, to jest Apia Antica, starożytna Apia Antica, królowa starożytnych dróg. Droga, która została utworzona jeszcze w IV wieku przed naszą erą. Jest taki moment, kiedy jedzie się rowerem albo spaceruje tą drogą, że rzeczywiście można poczuć, jakbyśmy byli, nie wiem, 2000 lat temu w starożytnym Rzymie. Ponieważ jest moment, kiedy nic nie ma, nic nie widać, sama przyroda, bazaltowe kamienie, po których wchodzili do Rzymu starożytni żołnierze, piękne sosny, cyprysy i naprawdę można się cofnąć w czasie. I oczywiście wzdłuż tej drogi są starożytne mauzolea, starożytne budowle, ruiny, do których można wejść, między innymi na przykład chociażby ruiny willi Maksencjusza, jednego z cesarzy Rzymu z IV wieku, czy mauzoleum Cecilia Matella, czy willa pewnej starożytnej rodziny, która tam zamieszkiwała w II wieku. To są miejsca, do których turyści rzadko kiedy docierają, bo już zazwyczaj na to nie mają czasu, albo po prostu nie umieją tam dotrzeć, bo nie jest tam łatwo dotrzeć.
No tak, ale z drugiej strony można też zagubić się gdzieś w jakiejś kawiarni. Czy ja dobrze kojarzę, że to jest tak, kawa, ciastko i do tego gazeta?
Tak, aczkolwiek dzisiaj miejsce gazety myślę, że już zabrały miejsce smartfony. Także
no powiedzmy, że elektroniczna
to
wersja.
Już inaczej wygląda.
No tak, dobrze, to idziemy na tą kawę o poranku. Cappuccino rano jeszcze jest dozwolone, prawda?
Jak najbardziej, aczkolwiek Rzym jest już takim miastem, że dzisiaj tak naprawdę to już nie jest uważane za błąd napić się po południu cappuccino, bo ci kelnerzy są tak przyzwyczajeni, że już ich nic nie dziwi. Turysta tak naprawdę wszystko mu wolno, więc może nie zupełnie wszystko, ale to cappuccino po południu też podadzą. Także
ale
to nie jest
to chyba jednak
wielki problem.
Ja jestem zwolennikiem tego, żeby trochę zaostrzyć te normy. Jednak to cappuccino, jeśli już jedziemy do Włoch i chcemy poczuć atmosferę włoską, żeby to cappuccino wypić tylko do południa.
No ja też się z tym zgadzam. Ja też piję tylko do południa, no ale turyści no mają różne upodobania, więc czasami zdarza się, że ktoś poprosi po południu o cappuccino. Ale wiadomo, najwięcej pije się espresso i Włosi bardzo często robią sobie przerwę w pracy i nawet wychodzą na chwilę z biura, żeby zejść na dół, przewietrzyć się i napić się właśnie bardzo szybko tego espresso. I turyści to podchwytują, także oni też stają przy barze i tak na szybko piją espresso, zwłaszcza, że na stojąco kawa kosztuje dużo taniej niż na siedząco w Rzymie.
To ile zapłacimy za kawę na stojąco?
To zależy, ale generalnie cena kawy szacuje się pomiędzy 1 euro 20 eurocentów. Natomiast jak usiądziemy, to może kosztować nawet 2 euro 50, 3 euro. Na przykład takiej kawiarni, najbardziej kultowej kawiarni w Rzymie, Antico Caffè Greco, to ta kawa na stojąco kosztuje 2 euro 50, natomiast na siedząco 7 euro 50.
Czyli po prostu fotele mają tam drogie.
Bardzo, bo to też jest galeria sztuki, także to kosztuje.
Do tego jakieś ciastko, rogalik?
Tak, jeśli mówimy o takiej zwykłej cukierni, czy w zwykłym barze, do którego każdy z turystów może wejść, to zazwyczaj jest to rogalik. Są bardzo różne nadzienia, może to być z czekoladą, z marmoladą, z jakimś kremem, albo po prostu pusty.
No i
Do tego jakaś krostata, może to być krostata też z jakimś rodzajem dżemu, albo na przykład z ricottą i z czereśniami, z jakieś takie ciasto typowe tutaj dla Rzymu i dla danego miejsca, w którym kupuje się tą kawę.
No i do tego lody i tiramisu. Albo to,
o,
albo to.
To już kompletnie.
To już się robi zbyt słodko i zbyt smacznie, to zatem przejdźmy może do tych takich przekąsek. No, coś trzeba zjeść, będąc turystą, gdzieś spacerując po Rzymie, zwiedzając kolejne zabytki. W międzyczasie coś trzeba zjeść. Co zjeść w Rzymie? Takiego, żeby się posilić i niekoniecznie to musi być słodkie.
No cóż, jak już się jest w Rzymie, to najlepiej byłoby spróbować jednego z czterech najbardziej popularnych dań rzymskich, dań makaronowych. Oczywiście tutaj tych dań jest bardzo wiele, ale ja tutaj powiem kilka z nich, które nigdzie więcej może nie można spotkać. Jest to na przykład amatriciana. Spaghetti alla matriciana albo bucatini alla matriciana to jest taki makaron z długim makaronem, danie z długim makaronem, spaghetti albo bucatini, czyli taki, powiedzmy, nam się kojarzy rodzaj długiego makaronu z dziurką w środku. Bucatini, do tego jest sos przygotowany właśnie najczęściej ze świeżych pomidorów, do tego guanciale. Guanciale jest typowym przysmakiem rzymskim, są to te policzki wieprzowe, o których wcześniej mówiłam. I to wszystko jest posypane na koniec pecorino romano, czyli takim serem owczym rzymskim, właśnie tutaj wykonywanym pod Rzymem. Carbonara również jest takim typowym daniem rzymskim, może ona jest dosyć sławna. Wiele rodzin ją robi również w Polsce. Cacio e pepe. Cacio to jest też rodzaj owczego sera rzymskiego. I są tylko dwa składniki, bo cacio, czyli ten ser, i pieprz. Taki sos bardzo płynny się robi, się go miesza właśnie z wodą jeszcze z makaronu i z makaronem. Więc jest to danie bardzo proste, bardzo smaczne. I gricia. Gricia, czyli sos, który się wykonuje, właściwie to są te same składniki, tylko że bez pomidorów, czyli guanciale, policzki wieprzowe, trochę pieprzu i serowczy. Także wszystkie te cztery dania bazują się na czterech składnikach, na bardzo prostych składnikach, w różnej konsystencji. Także to są te cztery dania. Jeżeli chodzi o drugie danie, no to...
To jeszcze jest miejsce na drugie danie po takim posiłku na pierwsze?
No cóż, w niedzielę tak, w ciągu tygodnia, jeśli ktoś się spieszy, to zazwyczaj nie. Albo wybrać sobie jedno danie, albo drugie, albo ostatecznie można się zdecydować na talierę. Talierę, czyli taka deska, na której są podawane najróżniejsze prosciutti, szyneczki, salami, formaggi, ser z różnymi sosami, na przykład z gruszką, z jakąś marmoladą, chociażby z fig. I do tego grillowane warzywa, trochę chleba, oliwy i tym też się można spokojnie najeść. Ale jeśli ktoś chciałby się zdecydować na danie drugie, to na przykład ja polecam bardzo saltimbocca alla romana. To jest kolejne takie danie typowo rzymskie. Ja wcześniej tego dania nigdzie u nikogo w żadnym regionie nie widziałam. Są to cienkie plastry cielęciny, na to kawałeczek szynki parmeńskiej, na to jeszcze jeden listek szałwii, przekute wszystko wykałaczką, umoczone w mące i podpieczone na patelni w sosie z białego wina. Także jest to naprawdę bardzo pyszne danie, podawane zazwyczaj z pieczonymi ziemniakami albo z sałatą, albo z cykorią. I saltimbocca alla romana to dosłownie znaczy saltim od salto, czyli tak pyszne, że same wskakują do ust.
No, jeśli ktoś jeszcze nie jest przekonany, żeby odwiedzić Rzym, to ja naprawdę nie wiem, co musiałoby go przekonać. To może w takim razie koty są w stanie przekonać. Podobno tych kotów jest sporo w Rzymie i co więcej, one są takie nie do usunięcia nawet, z tego co czytałem, że podobno 300 tysięcy kotów mieszka w Rzymie.
No cóż, konkretnej liczby nie znam, ale to się już troszeczkę zmieniło, ponieważ wiele lat temu była akcja właśnie zbierania kotów i ponieważ one tutaj wszędzie się poruszały. Dzisiaj te koty tak naprawdę one żyją tylko i wyłącznie w takich miejscach do tego przeznaczonych. Jest kilka takich miejsc, które są bardzo popularne w Rzymie. One żyją w ruinach rzymskich. Na przykład taką najbardziej popularną kocią wspólnotą to jest Torre Argentina. czyli one mieszkają tak jakby poniżej poziomu jezdni, w samym centrum Rzymu, w pobliżu pomiędzy Campo dei Fiori a Panteonem, w ruinach czterech świątyń, które pochodzą jeszcze z czasów starożytnego Rzymu, z czasów Republiki Rzymskiej. Tam sobie mieszkają na dole, wygrzewają się na słonku jakieś ciepło, mają tam swoje domeczki, w których mieszkają, i wolontariuszy, które o nie dbają, mają też weterynarzy, którzy właśnie je leczą, jeśli jest taka potrzeba, i to są koty, które tam są właśnie zbierane, ale również przy na przykład cmentarzu artystów w cieniu piramidy. Także to jest kolejna taka kocia wspólnota i one znajdują się poniżej powierzchni ziemi, także nic im nie grozi, jeżeli wyjdą na ulicę, bo zazwyczaj nie wychodzą, ponieważ są, że tak powiem, w dole. I również tam one się o nie dba, są wolontariusze, są weterynarze, którzy tam przychodzą, dbają o nie, leczą je. Także nie są te koty tak pozbawione na pastwę losu. Jest też bardzo szeroko zakrojona akcja kastracji kotów, także dzięki temu one się mniej rozwijają, mniej rozmnażają i właśnie żyją w tych miejscach. I również adopcji kotów, także są ogłaszane, są grupy na Facebooku, także każdy, kto chciałby posiadać tego kota starszego albo młodszego, może tam pójść i sobie takiego kota wziąć. Oczywiście nie każdemu są oddawane, ponieważ taka rzecz dodatkowa, że ci wszyscy wolontariusze, którzy dbają o te kocie wspólnoty, również starają się, aby one trafiły do właściwych rąk, więc ci, którzy chcieliby je zabrać do domu, muszą też mieć, że tak powiem, recenzję, także te osoby są sprawdzane i mało tego, biorą koty do domu, do adopcji i jest też coś w rodzaju takiego, nie wiem nawet jak to powiedzieć, reportażu, czyli ktoś, kto tam przychodzi, sprawdza, czy rzeczywiście te koty żyją w dobrych warunkach. Więc na ulicy tak o nie widać kotów, bo one są właśnie w tych miejscach specjalnie do tego przygotowanych. I ciekawostka, kiedyś tych kotów było bardzo, bardzo wiele w Koloseum. Do dzisiejszego dnia, o parę dni temu nawet miałam takie zapytanie od jednej turystki, dlaczego jest tyle kotów na książeczkach, taki motyw przewodni właśnie w sklepiku. Otóż kiedyś koty rzeczywiście mieszkały w Koloseum, w ruinach. Dzisiaj mieszkają dwa koty w Koloseum, jeden rudy, drugi czarny. I o niego dbają właśnie pracownicy Koloseum.
To jeszcze teraz chciałbym zapytać o taką rzecz, czego turysta nie powinien robić. Inaczej, turysta to takie słowo, które kojarzy mi się z tym, że to jest człowiek, który idzie od punktu do A do punktu B, od zabytku do zabytku. Może inaczej, przyjeżdżający do Rzymu, czego nie powinien robić, na co nie powinien zwrócić uwagę. Czyli na przykład, nie wolno kąpać się w fontanach, prawda? To jest jedna rzecz, której na pewno nie należy robić w Rzymie.
Tak, no mandat za kąpiel w jakiejkolwiek fontannie wynosi około 450 euro, więc chyba się zupełnie nie kalkuluje. Ja myślę, że no jak na całym świecie każdy turysta, który przyjeżdża do Rzymu, musi pamiętać, że jest w Rzymie, że to jest osobne miasto i na przykład nie wymagać, żeby inni zachowali się tak samo jak w ich państwie. Czyli na przykład to się odnosi zarówno do takiego zwykłego zachowania, jak i po kuchnię. Na przykład czego nie powinien robić turysta we Włoszech? Absolutnie nie powinien poprosić o ketchup do pizzy margherity.
No jest tak. To... I o ananasa, prawda?
Dokładnie. Także to jest taka rzecz, której absolutnie nie wolno robić. Czasami... jeszcze jedna rzecz taka bardzo kuriozalna. Że wiele restauracji, może nie zupełnie w centrum, ale naprawdę wiele restauracji, dobrych restauracji, one są otwarte tylko i wyłącznie w porze obiadowej i w porze kolacyjnej, czyli jeżeli ktoś przyjdzie na przykład poza tymi godzinami, to nie dostanie nic do jedzenia, na przykład pomiędzy, nie we wszystkich oczywiście, ale pomiędzy 16 a 19 można nie dostać żadnego dania. Jeżeli przyjdzie się do restauracji, która jest właśnie otwarta tylko na obiad i kolację. Są tacy turyści, którzy są oburzeni, że idą o 17 na obiad i tam nie ma kucharza w środku. No ale żyjemy w innym kraju, to są inne też, inne wymagania, inne tradycje, inne reguły, więc trzeba po prostu się do nich dostosować.
Zawsze taką sytuację można odwrócić, bo u nas można ketchup dostać i to też, prawda?
Jak najbardziej. Trzeba też pamiętać, że jak się wchodzi do kościołów, to żeby wejść odpowiednio ubrany, bo to jest miejsce sakralne, więc panie powinny mieć zasłonięte ramiona, dekolt i kolana. Panowie powinni ściągać czapki z głów. Więc to są takie, ale to są takie rzeczy, które no myślę, że każdy powinien wiedzieć, aczkolwiek nie jest to takie oczywiste, bo ja, która często prowadzę w Bazylice Świętego Piotra, widzę turystów, którzy są w kolejce do Bazyliki Świętego Piotra i czasami się zdarza tak, że no takie skąpo ubrane dziewczyny podchodzą już do samego końca, wystoją swoją kolejkę godzinę, półtorej, dwie, dochodzą do takiego punktu, gdzie jest taki biały namiot tuż pod wejściem do Bazyliki Świętego Piotra. Ja to nazywam kontrol przyzwoitości, gdzie pan stoi i mówi, że no niestety nie można wejść do środka. No i w związku z tym, że no, myśleć można byłoby, że to wiedzą wszyscy, że to jest takie podstawowa reguła. No nie, niestety nie. I teraz już Watykan, żeby chyba w swoim wielkim miłosierdziu, jak się wchodzi do Bazyliki Świętego Piotra, dla wszystkich tych, którzy o tym nie pomyśleli, dostaje się takie półprzezroczyste nakładki właśnie na ciało, tak jak troszeczkę to przypomina, jak się idzie do szpitala, żeby zakryć niektóre części ciała, żeby móc wejść właśnie do środka.
Jeśli już jesteśmy w Rzymie i chcemy przemieszczać się między tymi najważniejszymi miejscami, które zaplanowaliśmy odwiedzić, to czym się najlepiej przemieszczać? Korzystać z komunikacji miejskiej, czy jednak, nie wiem, może wypożyczyć skuter? Co jest najlepszym środkiem transportu w Rzymie?
Najlepiej poruszać się po Rzymie na pieszo i z niczego nie korzystać. Na przykład my przewodnicy, jak nasi turyści z nami zwiedzają, no to my tak budujemy nasze trasy, żeby w ogóle nie musieć korzystać nawet ze środków transportu miejskiego, ponieważ Rzym jest tak skondensowany, to centrum jest tak skondensowane, że naprawdę wszystko można zobaczyć, wszystko jest obok siebie. Na przykład jak się zwiedza Rzym starożytny, no to Koloseum jest obok Forum Romanum, nad Forum Romanum jest Palatyn, z Forum Romanum przechodzi się na Kapitol, z Kapitolu potem można przejść na pieszo spokojnie, bo to jest niedaleko, w kierunku Fontanny di Trevi, albo na przykład w przeciwnym kierunku, w kierunku Panteonu, albo bokiem można przejść sobie na Aventyn. Także tak naprawdę jak się ktoś z głową sobie zaplanuje zwiedzanie, to w ogóle nie musi korzystać z niczego. Absolutnie nie doradzam, bo czasami turyści przyjeżdżają prywatnym autem, na przykład na jeden dzień z Toskanii, no i mówią mi, że no pani Maju, możemy zwiedzać również naszym autem, nie ma żadnego problemu. No niezupełnie, ponieważ to samo centrum, to ścisłe centrum Rzymu, to jest strefa ograniczonego ruchu i tam żadne auto nie może wjechać. Jeżeli ktoś przez przypadek wjedzie, no to no cóż, no to czeka go mandat i te mandaty bardzo często przyjeżdżają, nawet przybywają do danej osoby, docierają do danej osoby po roku czasu i wtedy jest problem, co zrobić, płacić, nie płacić, jak to możliwe, już nie pamiętam, kiedy to była, która uliczka. Także dla bezpieczeństwa wszystkich najlepiej poruszać się pieszo, ewentualnie metrem, w zależności od tego, gdzie się mieszka i co chce się zwiedzić, bo na przykład dajmy na to, jeżeli ktoś mieszka przy Watykanie, a Koloseum jest daleko, a na przykład sobie zaplanował tego dnia zwiedzenie Koloseum, no to bardzo łatwo można się przedostać spod Watykanu właśnie metrem pod same Koloseum. Także jak już trzeba się przemieścić między obiektami ważnymi, no to autobus, metro. Natomiast w czasie już samego zwiedzenia spokojnie wszystko można przejść na pieszo.
To na koniec jeszcze zapytam, wrócę do tego sformułowania, które padło na samym początku naszej rozmowy, czyli że Rzym to pani spełnione marzenie i miłość od pierwszej podróży. Rozumiem, że chyba nie ma piękniejszego miasta na świecie dla pani i miejsca.
Tak, ja muszę powiedzieć, że Rzym się jeszcze do dzisiaj nie znudził. Czasami turyści się mnie pytają, no ale to jest taka praca, że codziennie się opowiada o tym samym. No też powiem, że niezupełnie, ponieważ ja mam kilkanaście tras w swojej ofercie, więc ten Rzym codziennie idę gdzieś indziej tak naprawdę. Nawet jeżeli w to samo miejsce, to o danym miejscu mogę za każdym razem opowiedzieć inaczej. Z innej strony można zacząć. Także Rzym jest cudowny, przepiękny, niesamowity i Rzym naprawdę oferuje wszystko. I dla tych, którzy kochają sztukę, i dla tych, którzy chcą doświadczyć jakiegoś mistycyzmu, duchowości, i również dla miłośników starożytnego świata, ale również tych, którzy chcą troszeczkę odpocząć w przyrodzie, bo jest dużo parków, jest też dużo miejsc, do których można dotrzeć za miasto, które też przyniosą ukojenie i zachwyt.
No i dla tych, którzy uwielbiają dobrą kuchnię, a także dla tych, którzy po prostu chcą wpaść na kawę do Rzymu.
Dokładnie.
Maja Krajnowska, przewodnik turystyczny w Rzymie, Watykanie i całej prowincji rzymskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.